50 tysięcy egzemplarzy wyprodukowanych o czymś świadczy. Służyły zarówno wojsku amerykańskiemu, jak i sojusznikom. Amerykanie od 1940 roku intensywnie rozbudowywali swoją armię, ale wtedy były pozostawiające wiele do życzenia czołgi M3 Lee Grant. M4 Shermany dopiero się pojawiły w 1942 roku i z miejsca stały się jednym z najbardziej masowo produkowanych pojazdów pancernych w historii. Łącznie powstało około 50 tysięcy w różnych wersjach. Trafiały do Londynu, Moskwy, Paryża, nawet do stolicy Chin. A wiele lat po zakończeniu II wojny światowej służyły w Pakistanie, Izraelu czy Indiach. Konstrukcyjnie był podobny do poprzednika. Liczył 5 osób załogi. Ważył 31 ton. I na drodze potrafił się rozpędzić do niemalże 50 km na godzinę. Z biegiem czasu narosło wiele nieprawdziwych informacji na temat Shermanów. Niektórzy powtarzają, że tygrysy do tego stopnia stanowiły zagrożenie, że potrzeba było aż 5 Shermanów, aby skutecznie i ostatecznie pokonać niemiecką panterę czy tygrysa. Jeśli wierzyć tej opinii, zapewne poparcie dla tej tezy można by odnaleźć pośród pieczołowicie sporządzanych statystyk. Okazuje się, że to nieprawda, bo chociażby podczas walk o Normandię Amerykanie pożegnali się z ilością 1700 sztuk, a Niemcy 1500. Jest dostępny nawet dokument sporządzony przez brytyjską armię, gdzie przykładowo podczas walk z 12 sierpnia 1944 roku alianci wygrywali starcia przy przewadze minimum 2,2:1. Jedynie co, to piątkami kazano grupować Shermany. Oddziały bowiem miały operować w grupach nie mniejszych niż 5 sztuk. To jak wyglądało takie starcie z tygrysem? Według obiegowej opinii nie było w zasięgu możliwości Shermana, żeby przebić pancerz tygrysa. Tylko wszystko zależało od tego, jaka dzieliła czołgi odległość, z jakiej amunicji korzystano i którą część tygrysa strzelano. Pod względem zasięgu była zdecydowana różnica. Tygrys mógł zniszczyć Shermana z bezpiecznej odległości, bo z tej samej Sherman niczego by tygrysowi nie zrobił. Jeśli dystans dzielący obie maszyny był mniejszy niż 0,5 kilometra, tygrys miał prawo się obawiać, szczególnie z boku i z tyłu. Szanse Shermanów rosły, jeśli miały do dyspozycji specjalną amunicję, przy czym polityka wspierania piechoty, nie walczenia z czołgami wroga, powodowało, że do czołgów specjalna amunicja nigdy nie trafiała. Pod względem pancerza Shermany nie odstawały od pozostałych średnich czołgów doby II wojny światowej. Z przodu mógł się pochwalić pancerzem grubości 51 mm, gdzie w czołgu typu T-34 był pancerz o 6 mm cieńszy. W obliczu niemieckich dział 88-milimetrowych Panzergranate tak na dobrą sprawę żaden czołg nie mógł czuć się bezpiecznie. Trafienie nawet z daleka oznaczało wyrwanie potężnej dziury. Aż do zakończenia działań podczas II wojny żadna jednostka pancerna nie mogła mieć prawa czuć się bezpiecznie. Jednostka miała pochylony przedni pancerz, co przy wytrzymałości na ostrzał ma bardzo duże znaczenie. Boki za to nie były pochylone, co zmniejszało ich odporność. Ale przynajmniej załoga mogła cieszyć się większą ilością miejsca. Grubość bocznego pancerza wynosiła 38 mm. Podczas II wojny popularna była marka zapalniczek Ronson. Taką też nazwę otrzymały czołgi Sherman. Wszystko dlatego, że panowało powszechne przekonanie, że Shermany potrafiły się zapalić natychmiast i każdorazowo. Prawda jest taka, że nie stawały w ogniu specjalnie częściej niż inne maszyny, ale widocznie ilość musiała być pomocna w wykreowaniu mitu. Ponad 50 tysięcy egzemplarzy statystycznie wychodzi większa ilość czołgów mogła się zapalić. Do czasu zmodernizowania systemu przewożenia pocisków niestety żołnierze nieregulaminowo przewozili pociski, doprowadzając do licznych eksplozji. Jednostki nie stawały też w spektakularnym ogniu tak często, bo przy zastosowaniu różnych silników, lotniczych, samochodowych, diesli czy benzynowych, to nigdy nie korzystały z bardziej łatwopalnego paliwa. Shermany, można powiedzieć, że przyczyniły się do unowocześnienia pola walki. Zostały wyposażone w jedne z pierwszych czołgowych stabilizatorów armaty. Stanowiło to gigantyczne ułatwienie dla załogi, ale nie oznaczało, innymi słowy, że potrafiły strzelać w ruchu, bo tego nie potrafiły. Według instrukcji z 1943 roku strzelanie z 75-mm działa w trakcie ruchu jest niecelne i prowadzi do nieekonomicznego zużycia amunicji. Strzelać należy w ruchu, jedynie w sytuacji krytycznej i na dystansie nieco ponad pół kilometra. Strzelanie będąc w ruchu wymagało ścisłej współpracy z kierowcą, równego terenu i przede wszystkim stałej prędkości. Abstrahując od genialności tego wynalazku, to w praktyce w wielu jednostkach żołnierzy nie instruowano, jak korzystać z dodanych stabilizatorów, no i je zwyczajnie wyłączali. Popularnym mitem rozpowszechnianym obecnie jest fakt, że sowieccy czołgiści nienawidzili jeżdżenia Shermanami i tak naprawdę woleli biegać z zawiązanymi oczami nago po polu minowym, niż nimi jeździć. W tym miejscu należy oddzielić fakty od propagandy. W opinii wielu czołg był lepszy od brytyjskich odmian, był zdecydowanie bezpieczniejszy, jeśli chodziło o załogę, bo łatwo można było w razie konieczności ewakuować maszynę. A do tego jego wnętrze należało do wygodnych. Czym innym jest kwestia propagandy sowieckiej, która starała się minimalizować wspominanie o tym, że Armia Czerwona korzystała z amerykańskich czołgów. Pamiętać również należy, że po zakończeniu działań wojennych Związek Sowiecki, demonizując wszystko, co amerykańskie, rozpowszechniało wszelkie negatywne informacje na temat wszystkiego, co pochodziło z Ameryki, i w tym ogniu kłamliwej propagandy oberwało się również Shermanom. W literaturze pojawiają się często porównania między sowieckim T-34 a imperialistycznym Shermanem. Chociażby z tego względu, że były to najbardziej masowo produkowane czołgi II wojny światowej. Prawdą jest, że najłatwiej zestawić te dwa czołgi w walce. Przy czym prawdą jest, że w ciągu okresu, jakim trwała II wojna światowa, Sherman nigdy nie walczył z T-34. Chociażby dlatego, że żaden szanujący się sowiecki żołnierz nie zawalczyłby z amerykańskim Yankesem, ale po wojnie to już zupełnie inna para kaloszy. Podczas wojny w Korei armia koreańska otrzymała sowieckie T-34, a naprzeciwko nich stanęły Shermany. Najprawdopodobniej do pierwszego starcia doszło pod koniec września 1950 roku. 10 sowieckich czołgów zaatakowało amerykańską kolumnę transportową, eskortowaną przez Shermany. 3 amerykańskie czołgi zostały wyeliminowane w pierwszych sekundach walki. Potem jeden z T-34 staranował ciężarówki i samochody, ale został zniszczony 105-mm haubicą. Bilans strat po obu stronach był spory. Jeśli chodzi o podsumowanie, to łącznie do końca pierwszego roku wojny Koreańczycy z północy stracili 239 czołgów T-34. Amerykańskie czołgi zniszczyły 97 sowieckich modeli, podczas gdy Amerykanie stracili jedynie 34 swoje jednostki. Mimo swoich wad Sherman był dobrym czołgiem, łatwym w obsłudze i bardzo podatnym na modernizację, co pokazuje przykład brytyjskiego Shermana Firefly, amerykańskich wersji z armatą kalibru 76 mm i powojennych izraelskich M50 Super Sherman i M51 iSherman. Został zaprojektowany w latach 40. Używano go na całym świecie, a ostatnie egzemplarze zostały wycofane ze służby w latach 90. XX wieku. Był jednym z czynników, dzięki którym alianci wygrali II wojnę światową. Dzięki bardzo za obejrzenie, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, kciuki do góry, zostawcie komentarz, subskrybujcie, kliknijcie ten dzwonek i jeszcze powiedzcie temu gościowi od warzywniaka, żeby też zasubskrybował. W końcu zasługuje na coś dobrego. To tyle na ten temat, prosto z mostu, pozdrawiam.